Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Ostatni tydzień, debatę publiczną, a bardziej zgodnie z prawdą byłoby powiedzieć debatę polityczną, zdominowały dwa tematy. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów, i obywatelski projekt ustawy Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. I o tym będziemy dziś głównie rozmawiać. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Mariusz Gromko z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry.
I Maciej Żywno z Polski 2050, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek zacznijmy jednak od wydarzenia, które zdominowało polskie, ale przede wszystkim światowe wydarzenia medialne. Koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii. Pewnie mało kto wie, ale także na Podlasiu były osoby, które podobnie jak Brytyjczycy to wydarzenie przeżywały emocjonalnie. Mylę się?
Nie.
Radny Maciej Żywno.
Koronacja króla Karola III od razu przypomniała jego wizytę jako ówczesnego księcia Karola w województwie podlaskim w 2010 roku. Miałem przyjemność organizować tę wizytę.
Wojewoda
Podlaski był wówczas w Białowieży i w Kruszynianach. W obu tych miejscowościach to było bardzo dobre i wyjątkowe spotkanie, także z punktu widzenia regionów. W Białowieży książę Karol zwracał uwagę na sam aspekt Puszczy Białowieskiej. Myślę, że warto tutaj podkreślić to, że ta wizyta była organizowana również z kancelarią prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego i tutaj przy tej wizycie była pełna zgoda co do wykorzystania tej wizyty także dla województwa podlaskiego. No, wizyta w Kruszynianach złamała wszelkie konwenanse i zasady, bo książę Karol, który miał tam tylko podziwiać widoki i potestować bardzo dobre jedzenie, skusił się i to jedzenie jadł, co zresztą spowodowało sporo zabawnych sytuacji, także tych z punktu widzenia security service brytyjskiego, które nie zawsze pozwala na takie rzeczy. Ale od kulinariów przechodząc, wizyty ważnych VIP-ów w województwie podlaskim zawsze zostawiają dobry ślad. Dlatego były okresy, w których organizowaliśmy misje dyplomatyczne, ja przynajmniej dwukrotnie je organizowałem, dla ambasadorów i dyplomatów. To zawsze daje efekt w postaci przyciągania także zagranicznego zainteresowania do regionów, w tym inwestorów. To jest między innymi historia zainteresowania IKEA inwestycją w naszym regionie, między innymi po jednej z takich wizyt. A zatem ta koronacja księcia Karola, i tutaj też warto podkreślić, że kiedy w Kruszynianach spłonęła tatarska jurta, to książę Karol wystosował list do poszkodowanych, co też świadczyło o tym, że jest poniekąd zainteresowany i ktoś dba tam w ambasadzie brytyjskiej, żeby takie sygnały poszły. Co oczywiście nie musi oznaczać, że nagle przyjedzie do nas król Karol III, ale ten...
Ale starania można czynić.
Tak, i ten dobry taki wizerunek, który zostawiliśmy w jego pamięci, może nam się kiedyś przydać regionalnie, ale myślę, że dla całego kraju dobry sprzymierzeniec, pozytywnie do nas nastawiony będzie potrzebny.
Panie senatorze, jak te wydarzenia na Podlasiu sprzed lat, jak był tutaj książę Karol, można wykorzystać, gdy jest już Karolem, królem?
Faktycznie, cały świat, również w Polsce, sporo osób emocjonowało się przebiegiem koronacji. Już transmisje telewizyjne rozpoczęły się kilka dni przed samym wydarzeniem. To bardzo dobrze, że dzisiejszy król Karol III miał okazję być na Podlasiu, mógł zobaczyć, mógł skorzystać z podlaskiej gościnności. Tego nam nikt nigdy nie może odmówić i mam nadzieję, że niejako stanie się też ambasadorem tutaj podlaskich klimatów już jako król. Czy będzie mu dane ponownie odwiedzić nasze strony, trudno powiedzieć, ale zapraszamy serdecznie. To będzie zawsze powodowało, że kamery i dziennikarze z całego świata obserwujący jego podróże będą mogli relacjonować na cały świat taką wizytę i będziemy mogli też to niejako sprzedać jako miejsce, Podlasie, dobre miejsce do spędzania czasu.
A jak w tej chwili panowie oceniają polsko-brytyjskie relacje? Senator Mariusz Gromko.
W mojej ocenie są bardzo dobre, szczególnie po wybuchu agresji Rosji na Ukrainę. Dało się zauważyć, że administracja brytyjska, podobnie jak Polska, stanowczo jasno określiła się w tym konflikcie. Od razu wskazaliśmy, kto jest agresorem, i ówczesny premier Boris Johnson wspólnie z naszym rządem podejmował wspólne działania, żeby wspierać Ukraińców w ich trudnej walce. I tutaj mieliśmy rzeczywiście bardzo dobrego partnera, sojusznika. Mogliśmy polegać na Brytyjczykach i cały czas to trwa, i myślę, że nasze relacje dyplomatyczne są bardzo dobre, jeśli nie najlepsze od dłuższego czasu.
Radny Maciej Żywno.
Myślę, że zobowiązania natowskie są wypełniane również przez stronę brytyjską i korzystamy z tego przy zabezpieczeniu naszych granic i bezpieczeństwa całego kraju. Pewnie trochę żal, że obecne władze regionu podlaskiego, zarówno marszałek, jak i wojewoda, nikogo znaczącego do regionu w ostatnich latach nie ściągnęli. Wizyty takiego pokroju jak księcia Karola nie było od lat.
Ale wszystko jeszcze przed nimi.
Ale to właśnie dlatego to jest nie tyle zwracanie tylko uwagi na to, że nie było takich
zwłaszcza
wizyt,
że było
trzeba
to w kooperacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Można jakby nie patrzeć teraz, zadbać o to, żeby tej rangi goście nas odwiedzili. No, koncert doktora Albama to jednak trochę za mało, żeby dawać nam światowy rozgłos. Wydaje się, że wizyty tego kalibru jak książę Karol byłyby wskazane.
Oby. Od 1 lipca w Polsce przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Co na to parlamentarzyści, co na to radni sejmiku, bo teraz już nie będzie zdalnych obrad.
Rzeczywiście, akurat mamy parlament dwuizbowy i tutaj poszczególni marszałkowie jakby po zasięgnięciu opinii konwentu różnie podchodzili do tego tematu, jakim jest przeprowadzenie obrad bądź posiedzeń poszczególnych komisji. W Sejmie już od jakiegoś czasu nie ma możliwości uczestnictwa w posiedzeniu ani na komisji, ani na posiedzeniu plenarnym w sposób zdalnym. U nas w Senacie cały czas jest taka możliwość, aby uczestniczyć w posiedzeniu w trybie hybrydowym, to znaczy można być na miejscu, ale również senatorowie mogą łączyć się zdalnie, zarówno na komisji i na posiedzeniu plenarnym. W mojej ocenie jest to mimo wszystko bardzo dobre rozwiązanie. Różne są sytuacje i tak naprawdę zawsze jest ta lepsza jakość sprawowania mandatu, jeżeli Senat czy parlament ogólnie może w obradach uczestniczyć jak najwięcej przedstawicieli obywateli. Zobaczymy. Ja akurat osobiście rzadko korzystałem z możliwości tego trybu zdalnego. Na posiedzeniach plenarnych, w głosowaniach zawsze starałem się być na miejscu. W zasadzie zawsze byłem, być może tam poszczególne głosowania miałem zdalne, ale jednak lepiej być na miejscu, wtedy lepiej człowiek czuwa nad tym, co się dzieje. Sytuacja w polityce jest często tak dynamiczna, że lepiej mieć rękę na pulsie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tutaj, możemy też zmienić jako parlamentarzyści swoje regulaminy i być może już nie na potrzeby pandemii, ale na potrzeby różnych innych przypadków będzie można korzystać z tego trybu zdalnego.
A jak to w przypadku Sejmiku Województwa Podlaskiego, bo jak obserwowałam zdalne obrady, to dosyć sprawnie przebiegały. Aczkolwiek dziennikarze bardzo narzekali, bo nie mieli możliwości bezpośredniego kontaktu z radnymi. Nie mogli od razu zadawać pytań związanych z przebiegiem sesji Sejmiku.
Rozumiem, że pani redaktor przede wszystkim też narzekała, bo osobiście zawsze nas pytaniami
bardzo mi to utrudniało relacjonowanie
i bardzo
obrad.
Dobrze. Ale ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że chyba od formy pracy sejmiku ważniejsze jest przede wszystkim to, że ogromnie cieszymy się, że przede wszystkim epidemia wygasając nie niesie ze sobą kolejnych ofiar. I to dla nas wszystkich mieszkańców regionu jest najbardziej istotne, że możemy odetchnąć świeżym powietrzem bez maseczki w relacjach między sobą i że szpitalne oddziały nie są przygniecione od ilości chorych na COVID. I to wydaje się, to jest najważniejsze. Z punktu widzenia pracy sejmiku, tych obrad samego sejmiku aż tak wiele zdalnie nie było. Natomiast faktycznie spodobały się obrady pracy komisji sejmikowych zdalnie.
I tutaj zwłaszcza, że wielu radnych mieszka w różnych zakątkach regionu i komisje, to jest duże ułatwienie.
Tak, i te komisje poprzez to, że zwoływane zdalnie można było zwoływać szybciej, nawet z dnia na dzień, jak była taka potrzeba. I wydaje się, że także z COVID-u powinniśmy wynieść te pozytywne aspekty możliwości technicznych, które wszyscy odkryliśmy nagle, czyli to, że zdalne obrady mogą powodować, że możemy również decydować, dyskutować o ważnych sprawach dla regionu, niekoniecznie celebrując osobiste wizyty. Niemniej nie zawsze tak się da, ale umożliwia to na przykład udział tym radnym, którzy z różnych powodów dotrzeć na sesję komisji nie mogą, na przykład z powodu choroby, jakichś innych obowiązków. I to jest ważne, bo wtedy daje to szansę zabrania głosu wszystkim. Natomiast faktycznie same te główne obrady sejmiku nie mogą być hybrydowe, nawet obecnie, a zatem albo osobista obecność, albo jej brak. I myślę, że to chyba powinniśmy z tego wszystkiego jakimś środkiem pójść, że zadbać o to, że obowiązkiem jest osobiste spotkanie. Natomiast jeżeli technologia pozwala i umożliwia również z niej korzystać, to czemu nie?
Teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Wystarczyło, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wsparł projekt ustawy o ochronie dzieci, mówiąc, że to jest obrona przed seksualizacją, a już rozpętała się żarliwa dyskusja na ten temat.
Gry polityczne.
Jak przysłuchiwałam się różnym wypowiedziom polityków, to odnosiłam wrażenie, że niektórzy nie rozróżniają seksualności od seksualizacji. Seksualność to jest coś naturalnego, wskazanego, a seksualizacja to coś narzuconego, coś, co uprzedmiotawia człowieka, ma zły wpływ na jego psychikę, tak twierdzą eksperci. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wsparcie dla tego projektu i że zaangażuje się w zbieranie 100 tysięcy niezbędnych podpisów, by ustawa, projekt trafił pod obrady parlamentu. Panie senatorze, co ten projekt zawiera? Senator Mariusz Gromko.
No, przede wszystkim uzupełnia pewną lukę, która dopuszczała możliwość, aby na teren szkoły, placówki oświatowej wchodziły podmioty zewnętrzne i nie zawsze była kontrola ze strony kuratora nad tym, jakie treści faktycznie są przekazywane na takich zajęciach. W mojej ocenie jest to bardzo dobry projekt. Jak tu już pani redaktor wcześniej wspomniała, inicjatywa oddolna, społeczna. My popieramy ją jako Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów. W każdym zbiór naszych parlamentarzystów są takie listy, pod którymi można się podpisać i wesprzeć ten projekt. Myślę, że tutaj istotną kwestią jest też to, że pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek również z racji swojej funkcji przyłączyła się.
A wcześniej miała też debatę na ten temat w Sejmie z 70 organizacjami.
Przeprowadziła wiele debat i tak naprawdę wniosek, który z tych dyskusji wyciągnęła, jest taki, żeby warto to wspierać, żeby te rozwiązania weszły w życie jak najszybciej. W naszej ocenie to rodzic powinien decydować, jakie treści w tym zakresie powinny być przekazywane uczniom i na takie zajęcia, które będą pojawiać się w szkole, dany uczeń będzie mógł uczestniczyć, będzie mógł na nie chodzić tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nastąpi pisemna zgoda rodziców.
Ale jakie rozwiązania wspierać? Jak to technicznie będzie wyglądało?
My przede wszystkim tym projektem, czy inicjatorzy chcą stworzyć takie warunki, żeby to odpowiednio przeszkoleni nauczyciele, najzwyklej rzecz mówiąc, którzy prowadzą zajęcia z WDŻ-u tak zwanego, żeby oni prowadzili te lekcje, żeby te treści, które chcemy przekazać, były prowadzone przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, a nie ma tutaj potrzeby, żeby wprowadzać inne instytucje do szkoły, które by zamiast szkoły prowadziły te zajęcia.
A jakie treści wprowadzać?
No właśnie te, które tutaj pani wcześniej przytoczyła, że te sprawy dotyczące seksualności, żeby w sposób profesjonalny i odpowiedni przekazywać młodym ludziom, i to jest główny cel tej ustawy.
Radny Maciej Żywno.
Mam takie wrażenie, że pan senator chyba mówi o czymś, co już funkcjonuje w obiegu oświatowym w Polsce, a zatem mówimy o jakimś projekcie ustawy, który jeszcze nikt nie widział w szczegółach. Mówię o tym dlatego, ponieważ także obecnie nic bez zgody rodziców nie może odbyć się w szkole. Nic bez wiedzy i odpowiedzialności dyrektora szkoły także. Zajęcia z obszaru również przygotowania do życia w rodzinie, czy też edukacji tej seksualnej, czy generalnie w okolicach, powinni prowadzić nauczyciele. I tu mamy pełną zgodność, że tak powinno być, więc zatem pytanie, po co nagle generowanie wielkiego krzyku o zagrożeniu dzieciom, skoro taki obszar w edukacji obecnie jest. I mam takie poczucie, bo właśnie jako Polska 2050 też podejdziemy do projektu ustawy w momencie, w którym go zobaczymy razem ze szczegółami.
Niektórzy argumentują.
Oczywiście, tak? Jeszcze jesteśmy przed dyskusją nad tym projektem. Oczywiście jeszcze zanim trafi to do Senatu, będzie poddane dyskusji w Sejmie. Jednak kierunkowo tutaj ten cały przekaz jest jasny i myślę, że powinniśmy wszyscy jako obywatele dążyć, aby takie rozwiązania wdrożyć. Być może tutaj w mniejszych ośrodkach nie było takich problemów, nie było takich zagrożeń, jednak w tych dużych miastach no, często zdarzały się sytuacje, gdzie właśnie na teren placówki oświatowej wchodziły różne instytucje i próbowały bez żadnej kontroli, prowadziły zajęcia, które no, tutaj ciężko można mówić, czy były i w jakim duchu, bez kontroli kuratora, to jest taki stan, który no, nie powinniśmy pozwalać, żeby istniał. Tutaj szkoła musi być pod kontrolą odpowiednich służb i tym właśnie projektem uzupełniamy tą lukę, która dzisiaj dopuszcza, że bez takiej kontroli również mogły być prowadzone
Panowie
zajęcia.
Panowie są ojcami, pan senator ma czworo dzieci, pan radny trójkę. Czy faktycznie spotkaliście się z takimi z niebezpiecznymi sytuacjami w szkole?
Znaczy, może jak państwo pozwolicie, bo przede wszystkim, bo znowu dalej orbitujemy wokół tematu projektu, którego jeszcze nie widać. Tutaj jest mowa o tym, że są już zbierane podpisy, że jest projekt obywatelski, ale z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, że podpisy już są zbierane, ale dalej nie wiadomo pod czym i tak naprawdę jakie narzędzia, jakie działania mają być podjęte. Dalej o tym nie ma mowy. Wiem na pewno jako rodzic, ale także jako pedagog, że przede wszystkim mamy sytuację, w której mamy ogrom sytuacji, w których młodzież i dzieci trzeba wspierać. Mamy dużo dzieci i młodzieży z depresjami. Mamy z próbami samobójczymi. To jest sytuacja, w której trzeba dużo czasu poświęcić na to, żeby z dzieckiem rozmawiać i budować takie mechanizmy, żeby nie tylko rodzina, ale i szkoła była do tego dobrze przygotowana. I to powinno być głównym aspektem zajęcia się wychowaniem i pracą z młodzieżą. To także oznacza, że trzeba rozmawiać także o rzeczach, które dotykają seksualności dzieci i młodzieży z tymi dziećmi i młodzieży. Jeżeli potrafi to rodzina, to świetnie, ale bardzo często rodzice liczą na to, że z takim wsparciem...
Ale projekt dotyczy obrony przed seksualizacją.
Próbuję do tego dojść. I to jest sytuacja, w której w ogóle na ten temat ktoś z młodzieżą powinien rozmawiać. To by pewnie nam zaoszczędziło wiele trudnych sytuacji i wielu trosk i traum dzieci, które po prostu błąkają się ze swoimi odczuciami. Ktoś musi im pomóc w tej drodze iść i prowadzić. Ja bym chciał, żeby szkoła była na tyle dobrze przygotowana, żeby mnie jako rodzica mogła w tym wspierać, przy pełnej akceptacji i zgodzie rodziców i odpowiedzialności dyrekcji nauczycieli danej placówki. I na tym powinniśmy się skoncentrować. Tu mamy sytuację, że pan prezes Kaczyński w 2019 roku w Katowicach na konwencji raz stopnął nogą i powiedział stop seksualizacji dzieci, po czym minęło kilka ładnych lat, jest 2023 rok i słyszymy dokładnie to samo hasło, więc chciałbym bardzo zapytać, co się wydarzyło.
Czyli sugeruje pan, że to hasło i prace nad tą ustawą zdominują kampanię wyborczą?
Zbudzanie strachu, szczególnie strachu o dzieci wśród rodziców i mówienie, że jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość jedyną formacją, która zabezpieczy przed tym, żeby dzieciom nic się nie działo, jest po prostu zwykłą kampanią niestety wyborczą, bo naprawdę jest proste pytanie, co się wydarzyło pomiędzy pierwszym zawołaniem w tej sprawie w 2019 roku, a 2023, poza tym, że został wybrany nowy rzecznik praw dziecka, który praw dziecka nie chroni.
No dobrze, ale było wiele innych bardzo ważnych spraw, jak pandemia, jak wojna, jak kryzys na granicy.
Pani redaktor, przepraszam, nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo dzieci. O tym też mówi obecnie też Prawo
i Sprawiedliwość. I dlatego przytoczę jeden z argumentów. Wydaje mi się, że dość ważny argument, który przytaczają zwolennicy tego projektu, że te przepisy uszczegółowiają artykuł 48 Konstytucji, który brzmi: rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
I jak rozumiem, tylko dokończę jednym zdaniem. Jak rozumiem, ten sam zapis Konstytucji był również w 2019 roku, więc znowu jest pytanie dotyczące, co takiego
jak
się
nie
działo,
wtedy,
że,
to może teraz,
że w okresach kampanii wyborczej, bo to jest kluczowe, że to hasło, ten temat jest wyciągnięty z rękawa w czasie kampanii wyborczych, a pomiędzy, kiedy jest spokojniejszy czas na pracę i do dyskusję, temat jest chowany do szuflady. Czy wtedy bezpieczeństwo dzieci jest w szufladzie, a w czasie kampanii nagle je wyciągamy?
Senator Mariusz Gromko.
Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego tutaj opozycja piętrzy kolejne wątpliwości. Jest oddolna inicjatywa, która jasno wskazuje, jakie proponuje zmiany w prawie oświatowym.
Są trzy miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów.
Mamy,
czyli jeszcze przed wyborami teoretycznie mogłaby
ustawa być procedowana. Mamy obszar do dyskusji. Jak widać, odbyło się wiele spotkań, które wskazywały, że mają miejsce w placówkach oświatowych nieodpowiednie formy zajęć. Chcemy to uregulować, chcemy zapełnić to, wymazać tą lukę. Rozpoczynamy dyskusję, która będzie przebiegała w trybie parlamentarnym. Jest właśnie obszar, żeby zarówno w Sejmie, jak i w Senacie nad tym projektem się pochylić. No to nie widzę zagrożeń. To jest wszystko w kierunku temu, aby robić jeszcze lepsze prawo, zabezpieczać interes dzieci, przede wszystkim rodziców, którzy powinni mieć ostateczne słowo co do wykształcenia swoich dzieci. I ten projekt wyczerpuje te potrzeby i dlatego no, dziwię się, że tutaj jakiekolwiek są propozycje i to wręcz przeciwnie, to opozycja podnosi, że to jest temat wyborczy, ale to właśnie tymi wątpliwościami powoduje, że tak to można odbierać. To są dzieci, sprawa najważniejsza i najbardziej istotna w naszym życiu społecznym i tutaj nie widzę przestrzeni, żeby cokolwiek zarzucać tym dyskusjom i raczej powinna wejść to rozwiązanie jak najszybciej i wtedy nikt nie będzie mógł zarzucić, że to jest element kampanii wyborczej.
Ale jakie rozwiązanie, panie senatorze? Cały czas dzisiaj w czasie dyskusji ma pan pełną zgodność także ze strony Polski 2050 co do ochrony dzieci, uregulowań, które będą mogły ją zabezpieczyć. Usytuują decyzyjność rodziców i odpowiedzialność.
No ale to już mogę po raz trzeci powtórzyć,
ale nie pojawił się żaden konkret poza tym, który obecnie w prawie oświatowym jest, którego dzisiaj pan nie powiedział. I stąd jest kwestia taka, że Polska 2050 nie mówi w tej chwili, że nie będzie głosowała za czymś, czego po prostu jeszcze nie widzi przed sobą jako formę konkretnych rozwiązań, bo jeżeli pan powie, czy będziemy za ochroną dzieci, tak jak najbardziej będziemy, tylko za jakimi konkretnymi rozwiązaniami, to tych rozwiązań pan dzisiaj kompletnie nie przedstawił, poza tym, co już w tej chwili w prawie oświatowym i w szkołach funkcjonuje. A dlaczego pojawia się to w okresie wyborczym, a nie w regularnym czasie, to jest jasny dowód na to, że jest to element kampanii wyborczej i uruchomione w tej chwili, a nie rok wcześniej, dwa lata wcześniej, kiedy można było, pomiędzy 19 rokiem, kiedy pierwsza taka zapowiedź została rzucona na stół na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, a obecnym, żeby było można nad tym uczciwie pracować. I to jest fakt.
To po raz kolejny powtórzę, że chcemy wymazać tą lukę, która umożliwia dzisiaj wejście na teren placówki oświatowej, na teren szkoły, instytucji, organizacji pozarządowej, która bez jakiejkolwiek kontroli ze strony kuratora oświaty może przekazywać różne treści. Kurator nie ma na to wglądu. Taka instytucja też nie ma obowiązku przedstawiać, w jakim zakresie, w jakiej treści będzie przekazywać. To chcemy uregulować i to powtarzam już po raz drugi.
Ale to dotknijmy organizacji pozarządowych, bo przede wszystkim też jest kwestia taka, że jest mnóstwo organizacji
ale
pozarządowych.
Ale proszę teraz nie zbaczać jakby nie z tematu, bo pan... organizacje pozarządowe są bardzo fantastyczne podmioty, które realizują bardzo dużo ważnych rzeczy.
Czy w tej chwili rodzice mają odpowiednie możliwości, by kontrolować treści, które są w szkołach?
Tak, no właśnie o tym chcę powiedzieć, bo panie senatorze, gdyby pan tak nie przerwał mi, to miałbym możliwość dokończyć zdanie. Organizacje pozarządowe również obecnie, stowarzyszenia, fundacje różnej maści nie mają możliwości wejścia na teren szkoły bez zgody dyrekcji szkoły. I bardzo często w szkołach również reagują rodzice samodzielnie czy przez rady rodziców. A zatem jest to uregulowane i w tej chwili jest
bez
to
zgody dyrekcji, ja mówię o kuratorze.
Ale no dobrze, ale odpowiedzialność za placówkę szkolną ma przede wszystkim dyrektor, a nie kurator. I tutaj to jest takie robienie kagańca dodatkowego, który i tak kuratorem w tej chwili w ramach nadzoru merytorycznego może reagować i w ramach kontroli weryfikować, jakie treści metodyczne są w szkołach realizowane. Nie trzeba do tego rozpędzania dodatkowego pędu, że trzeba jakiś zgody.
W stanie też mnie przekonać, dlaczego wy chcecie wykluczyć kuratora oświaty jakby z tego obszaru, nad którym by miał kontrolę nad tymi treściami, które są wprowadzane do szkół. Dlaczego tak kurator ma tutaj tak nie mieć zdania?
Bo jak powiedział pan wcześniej, na początku naszego dzisiejszego spotkania, główną rolę i decyzję powinni podejmować rodzice, a odpowiedzialność dyrektor szkoły. I jeżeli rodzice mają główną mieć wpływ na decyzję i na przykład zgodzą się na wejście
stowarzyszenia... wprowadzenie dodatkowej niejako instancji, jeżeli
ale to wyklucza
dyrektor szkoły wspiera daną organizacje wpuszczają do swojej szkoły, to tak naprawdę już jest wielki problem, żeby cokolwiek zapanować na tym, co się dzieje w szkole. Dlatego wprowadzamy możliwość kontroli ze strony kuratora oświaty i myślę, że to jest jak najbardziej pożądane.
Ale ta ustawa mówi też o możliwości kontroli przez rodziców treści sprzedawanych w szkołach.
Czym kurator robi opozycji zagrożenie?
Tak, to nie opozycji, tylko wie pan co, to jest cały czas. A jeżeli rodzice i dyrektor szkoły się zgodzą, a kurator nie, to znaczy, że się odbiera rodzicom prawo decydowania. I to stąd jest, ale tak naprawdę łapiemy się na temat jednego wątku, który jest najmniej w tym wszystkim istotny, bo poza tym, bo znowu pan mówi o tym, że projekt będzie zakładał to, że kurator może lub nie może wprowadzić. To dalej nie jest żadna ochrona pełna dzieci, to jest tylko jeden z punktów. Chcemy zobaczyć prawdziwie napisany projekt, z którym państwo wejdziecie do Sejmu i wtedy będzie można rozmawiać rzetelnie i merytorycznie na temat tego, czy to jest dobry projekt i czy go warto poprzeć. Na razie rozmawiamy na temat tego, że jest założenie, że ktoś będzie głosował za, czy ktoś przeciw i a ja nie wiem tak naprawdę, jak rekomendować naszym posłom.
A czy samo założenie ustawy jest słuszne?
Każde założenie ochrony związane z ochroną dzieci i uregulowaniem tematu, które wpłynie na ich poprawę, jest warte dyskusji. Tylko jeszcze raz jednak podkreślę, tutaj nie wiemy, nad czym dyskutujemy, bo poza wielkim hasłem tak naprawdę zostaje pusta przestrzeń, która jeszcze nie jest wypełniona treścią. Więc bardzo prosimy o to, żeby ta treść się w końcu pojawiła, to będzie można dyskutować nie o czymś, co jest ma charakter, przepraszam, Yeti, tylko jest faktycznym dokumentem, nad którym można dyskutować.
Ale jest niewiele ustaw, które całościowo rozwiązują jakiś konkretny problem, więc nawet jak tutaj będzie tylko namiastka rozwiązania tego problemu, to chyba już warto poprzeć.
Jeszcze raz powtórzę. Jak zobaczymy i nasi posłowie zobaczą, co jest w treści tego projektu, będzie można o tym dyskutować. Natomiast oczywiście, że nad aspektami, które służą wspieraniu dzieci i młodzieży, wspieraniu ich rozwoju, zabezpieczaniem ich przed traumami, przed problemami także tymi psychologicznymi, jak najbardziej trzeba robić wszystko, żeby wspierać. Ale myślę, że to nie tylko to ustawą takie działania jest. Trzeba po prostu wzmocnić szkołę i wzmocnić przygotowanie i wsparcie rodziców do pracy z własnymi dziećmi.
A w jaki sposób to wsparcie rodziców wzmocnić?
Ale panie redaktor, to jest sytuacja, w której każdy rodzic ma różne mniejsze lub większe problemy z dziećmi. Z niektórymi sobie wie, jak poradzić, z niektórymi nie wiem, bo są one również związane z tym, że nowe problemy czy przyniosła cywilizacja, czy to są stare od dziejów problemy te same. I musi być mocne i dobre wsparcie, aby rodzice mieli kogo dopytać, jak się wesprzeć, gdzie zgłosić się z dzieckiem, chociażby na terapię. A w tej chwili mamy sytuacje, w których samych terapeutów dziecięcych jest jak na lekarstwo, a już nie wspomnę, że dostać się do psychiatry dziecięcego graniczy z cudem. Chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że ponad podziałami mamy wspólne także w regionie sukcesy, bo nowa psychiatria dziecięca jest tworem i poprzedniego zarządu województwa i obecnego uzupełniona, więc to są takie elementy, które powodują...
Ale i coraz więcej centrów też psychiatrycznych w regionie jest tworzony, krok po kroku.
Wsparcie również jakby rządowe. Cieszymy się, że powstał taki oddział w szpitalu, ale ja jeszcze raz przypominam, bo tutaj mój przedmówca bardzo się rozwodzi z każdą wypowiedzią, ale tak naprawdę mam wrażenie, że powtarza swoje argumenty. No ja chciałbym zapewnić, że nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, że ten projekt będzie jakoś tam zakulisowo wprowadzony w życie. Przed nami debata parlamentarna w Sejmie, w Senacie. Tam będzie można dopytać, ewentualnie uzupełnić, dopisać, możemy poprawiać. To jest jakby kierunkowa teza, którą chcemy wprowadzić w życie. Pokazujemy, gdzie jest zagrożenie. Chcemy, żeby te lekcje były przeprowadzane przez nauczycieli w szkołach. No, nie musi tym aspektem zajmować się organizacja zewnętrzna. Polska Szkoła poradzi sobie z tym bez problemu.
Wydaje się, że ustawę poprze na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe. Wczoraj usłyszałam deklarację podlaskiego posła Stefana Krajewskiego, że on osobiście będzie za nią głosował. Kolejny temat, który chcę poruszyć w dzisiejszym programie, to sprawa Trybunału Konstytucyjnego.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce zmniejszenia minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego do 9 sędziów, skoro samo ten skład zwiększało? Senator Mariusz Gromko.
No, zdarza się tak, życie nie lubi próżni. Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie można mówić o pewnej nawet obstrukcji działań Trybunału Konstytucyjnego. Kilku sędziów wskazuje i podważa zwierzchnictwo, kierownictwo pani sędzi Julii Przyłębskiej i tutaj nie chce uczestniczyć w pewnych procedurach i stąd też jest propozycja, aby delikatnie zmniejszając stan osobowy tych gremiów, umożliwić do sprawnego działania Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym wskazać, że przed Trybunałem bardzo ważna i istotna sprawa, mianowicie pan prezydent odesłał ustawę o Sądzie Najwyższym właśnie do rozpoznania w Trybunale Konstytucyjnym. Jak nie mamy, od tego też zależy kwestia, czy środki w końcu trafią z Krajowego Planu Odbudowy do Polski i chcielibyśmy, aby tutaj te rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zapadło w jak najszybszym możliwym terminie i stąd też takie rozwiązania projektu poselskiego, które umożliwiają teraz, ale i też na przyszłość sprawne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli to nie byłoby tymczasowe rozwiązanie?
Że jak już projekt zakłada, że już
zapadnie decyzja,
to rozwiązanie
powrócimy?
Wejdzie w życie, ono zarówno będzie dotyczyło spraw, które są w toku, ale oczywiście na przyszłość też pozostają. trudna sytuacja, trzeba działać tak, żeby być skutecznym. Mam nadzieję, że ten projekt wejdzie w życie i Trybunał Konstytucyjny będzie bez zbędnej opieszałości mógł zająć się tym problemem, rozstrzygnięciem tej kwestii i że ustawa o Sądzie Najwyższym ostatecznie zostanie podpisana przez pana prezydenta, wejdzie w życie i co też otworzy drogę do środków, które wpłyną do Polski.
Czy taka zmiana ustawy wystarczy, by usprawnić pracę Trybunału Konstytucyjnego? Radny Maciej Żywno.
Pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego ponosi Zjednoczona Prawica i w tym i Prawo Sprawiedliwość. Dlatego, że ten kształt jest właśnie efektem zmian dokonywanych przez większość. Przypomnę, że jak w 2015 roku było zwiększana ilość sędziów, to chodziło o zneutralizowanie prezesa Rzeplińskiego, a teraz z kolei o pomoc pani prezes Przyłębskiej. I to jest takie wachlowanie ilością sędziów i składów orzekających, co z punktu widzenia każdego obywatela zastanawia, jak to jest możliwe, że jeżeli wewnątrz toczy się walka, ludzie odmawiają, sędziowie odmawiają orzekania, czyli odmawiają pracy, to nie robi i nie ma narzędzia, żeby uporządkować to wewnątrz, tylko stosuje się dodatkowy wehikuł w postaci takiej, no dobrze, to zmniejszymy ilość i wtedy będziemy mieli większość. Mówię zawiłe, bo to jest zawiłe z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. Natomiast jakby na to nie patrzeć, Trybunał Konstytucyjny odzwierciedla wewnętrzne tarcie w Zjednoczonej Prawicy między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. A wszyscy stajemy się zakładnikiem politycznej awantury ugrupowania rządzącego, które nie potrafi to nawet swoich ludzi w Trybunale Konstytucyjnym doprowadzić do porządku i zmusić do pracy, co jest dramatem. I tu przypomnę, bo pan senator zwrócił uwagę też, że ma nadzieję, że prezydent szybko podpisze, że prezydent apelował, żeby nie mówić, domagał się od sędziów, żeby się poodbrażali, dogadali i wrócili do pracy, więc ciekawe będzie, czy potencjalnie ustawę podpisze, skoro także jego wola i jego apel nie został wykonany. To jest naprawdę sytuacja kuriozalna, że Trybunał i sędziowie Trybunału odmawiają regularnej pracy, co podkreśla również, że wybór tych ludzi, którzy obecnie są, większość tych sędziów, dublerów, ale i także tych ostatnich mianowanych przez prezydenta, jest błędem. Sami właśnie udowodnili to, że były to błędne decyzje.
Może inaczej, czy Polska 2050 poprze tą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym? Czy weźmie na siebie odpowiedzialność, że na przykład nie odbędzie się rozprawa w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i wobec tego nie będzie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?
Polska 2050 jest cały czas za praworządnością, co było nawet widać przy głosowaniu, kiedy i część opozycji głosowała inaczej, co wygenerowało także po stronie opozycji dyskusję. Nie będziemy jako Polska 2050 zakładnikiem Krajowego Programu Odbudowy i środków na ten cel przeznaczonych, bo one dawno powinny być w Polsce, a obóz rządzący dawno powinien wprowadzić stosowne zmiany, żeby te środki odblokować. I to nie jest w gestii Trybunału Konstytucyjnego, nawet jego orzeczenia, tylko dobrej woli większości rządzącej, żeby stosowne zmiany wymagane przez Unię Europejską wprowadzić i te środki w końcu do nas popłyną, a są nam niezbędne. I na tym się koncentrujemy, więc nie sądzę, żeby wchodzenie w wewnętrzną bijatykę Zjednoczonej Prawicy było kompletnie nam potrzebne jako ugrupowaniu, które nie chce uprawiać starej polityki.
Czyli fakt, że 30 maja ma rozpocząć się rozprawa w sprawie Sądu Najwyższego, nie przekonuje was do głosowania.
Ale to wrócę z powrotem, jak to pan senator dzisiaj mówi, mówię często wracając do tych samych treści, bo to jest podstawa tego, żeby jeszcze raz wszystkim słuchaczom podkreślić, że podstawowym elementem, którego się domagamy, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wrócili do pracy. Czemu mamy być wszyscy w tym posłowie zakładnikami tego, że sędziowie dublerzy nie wypełniają obowiązków, a dostają za to przy okazji naprawdę niemałe pobory?
Panie Oczywiście senatorze? Też jestem zwolennikiem tego, aby doszło w Trybunale do konsensusu i rozpoczęła się praca, jakby standardowa praca Trybunału. Niemniej jednak no, musimy też reagować na sytuacje, które zaistniały i tutaj jest właśnie ten projekt po to, żeby zakładając, że nie dojdzie do porozumienia i będzie trwała dalsza obstrukcja, ten projekt, ta ustawa daje możliwości, aby Trybunał Konstytucyjny mógł zająć się ustawą o Sądzie Najwyższym i to jest dzisiaj pierwsza potrzeba polskiego państwa, żebyśmy dokonali takich zmian, które umożliwią normalną pracę i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, bo za tym wiążą się inne bardzo istotne kwestie dla państwa polskiego.
Premier Mateusz Morawiecki kolejny raz powtórzył, tym razem w weekend, będąc na Warmii i Mazurach, że rząd PiS-u będzie kontynuował model zrównoważonego rozwoju, czyli polityki likwidacji różnic i zmiany życia w miasteczkach i wsiach. Wiemy, że konwencja PiS-u odbędzie się 13 i 14 maja. Czy uchyli pan trochę więcej szczegółów, rąbka tajemnicy, jaki będzie program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
Oczywiście, spotykamy się 13-14 na dwudniowej konwencji, na której przedstawione zostaną tematy, z którymi będziemy chcieli pójść do wyborów. Jak pokazaliśmy już przed poprzednimi wyborami, jesteśmy wiarygodnym ciałem politycznym, który realizuje swoje obietnice wyborcze. I tu jak pan premier Mateusz Morawiecki właśnie na spotkaniu na Mazurach podsumował, jak wiele pozytywnych zmian nastąpiło w tak zwanej Polsce lokalnej. Jesteśmy sprawdzoną partią i tutaj warto na nas głosować, bo kolejne obietnice, które będziemy składać wyborcom, będą zrealizowane. Udowadniamy, że jesteśmy w stanie realizować swój program wyborczy. Dzisiaj inwestycje w drogi, mosty, w szkoły, w OSP, w służbę zdrowia lokalną. Wszyscy widzimy, jak to się zmienia i dlatego, żeby jeszcze dalej móc zmieniać te, wprowadzać pozytywne zmiany w Polsce lokalnej, samorządowej, potrzebujemy kolejnej kadencji.
Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że jest coś do zrobienia w systemie podatkowo-składkowym. Jak ja słyszę coś o podatkach, że znowu jakieś zmiany, pojawiają się obawy. Co tutaj może się zdarzyć?
No tutaj chyba każdy Polak ma świadomość, że mamy dosyć skomplikowany, zawiły system podatkowy i wszelkie próby takiej regulacji, które uprościłyby ten mechanizm, są jak najbardziej wskazane. Udaje się nam choćby tutaj zmiany w Polskim Ładzie i dzisiaj, kiedy mieszkańcy, obywatele rozliczają się z PIT-ów, widzą jak wiele może trafić pieniędzy z powrotem do ich kieszeni. Ulgi, które proponujemy, realnie działają. Obywatele mają więcej pieniędzy i myślę, że w tym duchu zmiany zaproponowane przez ministra finansów będą też pozwalały zachować więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków.
A jakie propozycje dla nas ma Polska 2050? Czy może macie już wspólny program z Polskim Stronnictwem Ludowym?
Znaczy, ja bym bardzo chętnie jeszcze posłuchał pana senatora, bo to są piękne opowieści na temat tego, jak nam się
teraz
wszystkim żyje, żyje bardzo dobrze. Tego nie widzę wśród naszych mieszkańców robiących zakupy w sklepie, czy przedsiębiorców, którzy na spotkaniach Stabilnej Gospodarki Polski 2050 podkreślają, że takiego bałaganu w podatkach i w przepisach podatkowych od lat nie było, w tym nieład Polski, który w tej chwili radośnie określany jako sukces, bo ludzie dostają odpisy, a wszyscy wyliczają, że są to odpisy związane bardzo często z tym, ile nadpłat robili w ciągu poprzedniego
Ale to
roku.
Nie jest temat dzisiejszego programu. Mamy niewiele już czasu antenowego, dlatego
i
proszę
o... z chęcią do tego przekażę. Ostatnie dwa lata Polska 2050 jasno pokazywała duże fragmenty programowe, począwszy od aspektów zielonego kierunku, stabilnej gospodarki, propozycji na edukację i służbę zdrowia. Tworzone to wspólnie ze strategią i ekspertami Polski 2050 daje obraz dobrze przygotowanego programu do realizacji kiedy będzie możliwość wpływania na aspekty rządzenia w kraju. W czerwcu mamy konwencję programową Polski 2050, na której będziemy mogli to przedstawić jako całościowy program i propozycje do kampanii wyborczej, ale jeszcze raz przypomnę, nawet wchodząc na nasze strony, mamy bodajże najlepiej przygotowany program dla Polski, który jest aktualizowany w obszarze potrzeb i konieczności, które w tej chwili nas dotykają. Cała masa konkretów i tu zgodzę się, chętnie przyjdę na program, w którym dostanę też dużo czasu na to, żeby o tych propozycjach rozmawiać. Pewnie debaty wyborcze przed nami, więc będzie
mnóstwo okazji. Czy panowie...
A sytuacja jest taka, że w ostatnim czasie mieliśmy właśnie też lokalne konferencje prasowe poświęcone właśnie Polsce lokalnej. Podsumowaliśmy, ile środków, ile setek milionów trafiło do podlaskich samorządów. No, tego się nie da zamazać z przestrzeni publicznej. Te środki naprawdę wpływają. To potwierdzi każdy samorządowiec na terenie województwa podlaskiego, że takich środków, jakie otrzymuje w tej kadencji, nigdy w polskim samorządzie nie było. Te setki kilometrów dróg, budowa mostów, obwodnic, remonty szkół. Nie zaprzeczajcie, że coś takiego nie funkcjonuje.
Obwodnica Augustowa-Bargłowa, droga do Warszawy była budowana w poprzedniej kadencji, opera, mnóstwo inwestycji, które kapitał finansowy i portfel mają znacznie większy. Natomiast warto dodać jeden aspekt. To nie są pieniądze Prawa i Sprawiedliwości. To są pieniądze obywateli, które w przypadku nawet samorządu wojewódzkiego są jasne. Jeżeli przedsiębiorcy
przez inflację... jeszcze odpowiedniego zarządzania pieniędzmi, tak, a że inwestycje redaktor, są,
przez inflację środków z CIT-u przede wszystkim do budżetu samorządu województwa wpływa faktycznie historycznie na najwięcej i to powoduje, że można te środki dzielić się dalej, ale są to pieniądze podatników. Tak samo jak gminy nie mogą powiedzieć inaczej, że się nie cieszą, że dostają, ale gdyby im nie grzebać w podziale PIT-ów, to na mnóstwo tych rzeczy mogliby z własnych dochodów inwestycje
tak
realizować.
Mają też mnóstwo pieniędzy z budżetu państwa. Tak musimy kończyć już
tak
program do wyborów.
Przytoczę wypowiedź jednego z samorządowców. Wielka była radość, kiedy na rok jedna schetynówka była realizowana w powiecie. Dzisiaj takich dróg lokalnych, powiatowych budujemy kilkanaście.
Do
i to
wyborów
jest skala.
Ja mamy tylko, jeszcze kilka miesięcy, to,
redaktor,
więc jeszcze różne rzeczy się w programach wyborczych.
Prezydent Białegostoku jasno mówi, że w skali roku 500 milionów traci na zmianach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, odbierających mu środki. I taka jest prawda.
Ale z drugiej strony, z innych źródeł trafiają do Białegostoku środki z rządu, więc cały czas wspieramy Białystok.
Do wyborów kilka miesięcy. Dziękuję panom za wizytę w studiu.
Dziękuję.
A gośćmi Polskiego Radia Białystok byli senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko oraz...
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Maciej Żywno z Polski 2050, podlaski radny. A za uwagę dziękuję Renata Reda. Do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.